Przy telefonie Marcin Neowsiński, kierownik działu oświatowego Muzeum Stutthof. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Dzisiaj będę prezentowała taki reportaż, którego bohaterką jest Helena Majkowska, która po powstaniu warszawskim trafiła do obozu w Stutthofie. Chciałam zacząć właśnie od tego momentu. Czy to była duża grupa, która wtedy po powstaniu trafiła właśnie do obozu w Stutthofie?
To jest grupa kilku tysięcy osób, to wcale nie jest takie, wydawałoby się abstrakcyjne, Stutthofo, teren nad morzem i Warszawa, powstanie warszawskie. Stutthof był jednym z obozów, do których kierowano rzeczywiście w liczbie kilku tysięcy ludność cywilną z powstańcej Warszawy. Tych transportów było kilka. Takie największe rejestrowane to jest prawie 2900 osób, które przybyły 31 sierpnia 1944 roku. I drugi taki duży to jest prawie 1300 osób, które przybyły 29 września 1944 roku. Łącznie to daje ponad 4000 ludzi.
To ona prawdopodobnie, z tego co mówi, była chyba w tym drugim transporcie, bo mówiła, że to był koniec września, że właśnie ich... Tak, że około mówiła, no mogła się pomylić, 1200 mężczyzn i mówiła, że ich około 40 sanitariuszek, łączniczek właśnie z powstania.
Tak, bo z tym się wiąże wątek właśnie tych 40 kobiet z opaskami, z mundurach powstańczych, niektóre były, to były jeńcy wojenni, żołnierki AK, które wbrew konwencjom genewskim zostały skierowane rzeczywiście do obozu koncentracyjnego. I to jest grupa, która była bardzo widoczna z zewnątrz, nawet dla więźniów, którzy byli w obozie i zobaczyli grupę, oczywiście setki cywilów z Warszawy, ale była też ta grupa tych 40 dziewczyn żołnierek, które rzeczywiście wzbudziły podziw całej reszty męskiej obozu. Mówimy o Polakach i wzbudziły taką solidarność, że rzeczywiście więźniowie zaczęli się organizować i im pomagać rzeczywiście, żeby przeżyły, żeby miały rzeczywiście lepsze, trochę coś dodatkowego do jedzenia i trochę lepsze warunki tego szoku związanego z tym, że trafiły do obozu koncentracyjnego, a nie do obozu jenieckiego.
No właśnie ona opowiada o pierwszych wrażeniach, że zbliżając się do obozu widziały jakieś baraki, ale widziały klomby, kwiaty, nawet jakąś psiarnię. Później okazało się, że no to były oczywiście jakieś budynki gospodarcze, niemieckie, tak? Stworzone dla Niemców, tak?
No, obóz sprawiał, szczególnie właśnie na warszawiakach, nie tylko warszawiacy, jeśli chodzi o tych, którzy przybyli z powstania, ale też jest taka grupa, która też w 1944, ale przyjechała w maju z więzienia na Pawiaku, prawie 1000 osób i oni też rzeczywiście rozglądając się dookoła, ten obóz był oddzielony pasem lasu od szosy, był w zupełnie czysto niemieckiej okolicy, w takiej rzeczywiście ładnej okolicy, tym bardziej, że gdy się wchodziło do obozu, był wielki klomb, była fontanna, pływały w niej łabędzie, to wszystko było przystrzyżone, ładnie udekorowane, ale to była tylko część SS-mańska, przez którą się przechodziło między jedną bramą a drugą, gdzie urzędowali strażnicy, komendant i tak dalej. Natomiast to wrażenie tej idylliczności znikało, jak się stanęło przed bramą śmierci i przechodziło się ceremoniał powitalny i stawało się rzeczywiście więźniem. Już o tych łabędziach, fontannach już rzeczywiście się wtedy zapominało, które sprawiały to piękne wrażenie na samym początku. Jeszcze do tego musimy pamiętać o szumie morza, o różnych takich anturażach. Rzeczywiście, że ta przyroda tutaj jest bardzo taka miła, jeśli chodzi o otoczenie, tak? Natomiast kontrast obozu koncentracyjnego był zdecydowany dla tych, którzy tutaj rzeczywiście trafili.
Dla kogo był przeznaczony obóz? No tutaj mówimy o grupie powstańców warszawskich, o osobach z Pawiaka pan wspominał, ale byli tam także Żydzi, tak?
Znaczy obóz ma bardzo specyficzną tutaj historię, jest bezpośrednio związany z agresją Niemiec na Polskę w 1939 roku, z planami szybkiej germanizacji Pomorza i z planami, które dążyły przede wszystkim do likwidacji pomorskiej inteligencji. Plan był bardzo szybki taki w 1939 roku Niemców, że rzeczywiście wszystkich Polaków, którzy w jakikolwiek sposób przeciwstawiali się jeszcze przed wojną, w okresie II Rzeczypospolitej, na przykład w Gdańsku, kiedy było wolne miasto, lub też na terenie polskiego Pomorza, byli po prostu bardzo aktywni politycznie i społecznie, tych należało odseparować i przede wszystkim eksterminować fizycznie. I Stutthof, który powstał już 2 września 1939 roku, był właśnie jednym z elementów tej całej polityki. To do niego właśnie przywieziono tą pomorską inteligencję i ona rzeczywiście w tym miejscu została w dużej części wyniszczona. Poza tym, że ich rozstrzeliwano na całym Pomorzu, to było spektakularne i rzeczywiście nie miało porównania z innymi rejonami Polski w tamtym czasie. bo straciło tu życie kilkudziesiąt tysięcy ludzi w 1939 roku, to dodatkowo przez Szczucków przeszło kolejne wiele tysięcy tych pomorzaków i oni rzeczywiście tutaj w większości zginęli. Lekarze, nauczyciele, duchowni, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zostali uznani za przeciwników. I to jest geneza Szczutkowu i on rzeczywiście istniał od 2 września 1939 roku, a specyfiką jego jest to, że jest też to ostatnie miejsce, jakie w ogóle zostało wyzwolone, bo Rosjanie weszli na ten teren i go zajęli 9 maja 1945 roku, dzień po podpisaniu kapitulacji hitlerowskich Niemiec. I przez ten czas obóz właśnie z tego małego ośrodka takiej wyniszczenia pomorskiej inteligencji zrobił się wielkim kompleksem baraków, różnych fabryk, różnych instalacji, które służyły przede wszystkim do eksterminacji ludów okupowanej Europy, w tym także w dużej liczbie Żydów, później cywilów z okupowanej Warszawy i tak dalej, i tak dalej. To był jeden wielki kombinat, konglomerat, który rzeczywiście wyrósł od zera, od małej polanki w lesie w 1939 roku.
No właśnie, bo status obozu koncentracyjnego otrzymał 7 stycznia, tak, 1942 roku. To
Tak,
właśnie
na
mamy
mocy
taką
decyzji
niechlubną
Hitlera.
rocznicę.
Natomiast ta decyzja wiązała się przede wszystkim ze zmianami dla załogi, zmianami organizacyjnymi, na przykład w kwestii funkcjonowania samego obozu w stosunku do więźniów, czy jego roli takiej eksterminacyjnej, wyniszczającej. Ta decyzja Himmlera wtedy już niewiele zmieniła, bo obóz de facto spełniał swoją taką mordercze zadanie, jeśli chodzi o eksterminację przeciwników politycznych i rasowych, już od 1939 roku. Natomiast 1942 decyzja Himmlera to jest to, że oficjalnie państwo go włączyło w system państwowych obozów koncentracyjnych, bo to były obozy państwowe, o tym musimy pamiętać. I jednocześnie zmieniono trochę załogę, zmieniono komendanta i od strony takiej formalno-organizacyjnej rzeczywiście nabrało to takiego typowego charakteru innych obozów, które w tym czasie już w Rzeszy istniały.
Byli tam więźniowie również, to była mniejszość, czy jak to się rozkładało, tak samo z Danii, z Norwegii, tak, z Rosji?
Tak. To jest specyfika rzeczywiście. Położenie na północy tutaj w basenie w Zatoce Gdańskiej i położenie na Pomorzu najpierw sprawiało, że obóz był centralnym miejscem eksterminacji i takiego wyniszczania pomorskiej inteligencji, ale po zakończeniu tego procesu w pierwszych latach wojennych, następnie zaczęli tu być kierowani najpierw Polacy konspiratorzy, którzy przetrwali na tym terenie, zaczęli działać w 1939, 1940, 1941 roku, a od 1941 roku rzeczywiście przybywali najpierw Rosjanie, którzy najpierw byli sojusznikami, a w czerwcu 1941 roku stali się wrogami. Rzeczywiście pierwszych marynarzy aresztowano na statkach w Gdańsku już też w czerwcu 1941 roku. W 1942 na mocy właśnie tych zmian organizacyjnych, o których mówiliśmy, kiedy przemianowano to na oficjalny obóz koncentracyjny, zaczęły przychodzić transporty praktycznie z całej okupowanej Europy. Kilkadziesiąt krajów jest reprezentowanych w palecie, że tak powiem, więźniów Szczutkowu, a rejonizacja w cudzysłowie polegała na tym, że w dużej części na przykład kierowano do niego Żydów z krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, czy na przykład Polaków z Białostoczyzny, Polaków z północnego Mazowsza, no i oczywiście z samego terenu Pomorza. Ale rzeczywiście to spektrum tych narodowości jest bardzo duże, właśnie od policjantów norweskich, którzy nie chcieli kolaborować, duńskich komunistów, którzy też zostali aresztowani za brak współpracy, za brak kooperacji z Niemcami, poprzez właśnie Polaków z terenu Pomorza, czy na przykład rodziny całe wspierające partyzantkę z terenu Kaszub czy z Białostoczyzny. To jest rzeczywiście bardzo takie skomplikowane i rozbudowane.
Bohaterka wspomina o tym, że spotkała w obozie i że jakoś tam ta osoba jej pomagała, ponieważ miała lepszy status, córkę niemieckiego generała z Berlina.
Trudno mi to zweryfikować. Nie chcę
Ona
tutaj
może się,
oceniać.
na pewno to była
Tak.
osoba, mówi, która dostawała lepsze jedzenie i mówiła jej, że jest ojciec wysoko postawiony i ona tam rzekomo miała trafić właśnie, na pewno była to Niemka za pomaganie Polakom.
Znaczy Niemek na pewno też było całkiem sporo. Liczbę Niemców w ogóle, obywateli III Rzeszy, Reichsdeutsche, w Szczutkowie też się szacuje na kilka tysięcy ludzi. To były rzeczywiście i ci, którzy byli politycznie, przeciwstawili się Hitlerowi, ale też ci, którzy tutaj nie stosowali się do tych zarządzeń typowo wojennych, ale to były także i kobiety. Natomiast czy była tu córka generała, w innych relacjach nigdzie by się tam nam to nie potwierdziło. Natomiast z ciekawostek można wiedzieć, takie najbardziej prominentni, najwyżej przedstawieni Niemcy w Szczutthofie to są rodziny zamachowców na Hitlera. Zamach miał miejsce w lipcu 1944 roku w Wilczym Szańcu, tak? Rodzina na przykład Stauffenberga, Gerdlera, Hofackera, i kilkadziesiąt takich osób, ich dzieci, na przykład rodzice lub też krewni i tak dalej, wszyscy, którzy nosili takie nazwiska, siedzieli między innymi w Szutkowie. Natomiast z samymi więźniami oni się nie mogli kontaktować, byli odseparowani całkowicie. Ślad po nich miał rzeczywiście zaginąć i ich imię miało być rzeczywiście też wymazane. Ale to jest też ciekawy epizod. Siedzieli tutaj niedługo, natomiast rzeczywiście no, byli całkowicie odseparowani.
W obozie były egzekucje, ale jakoś stosunkowo późno, bo wyczytałam, że od połowy 1944 roku pojawiły się komory gazowe.
Sama komora gazowa jako działanie tego urządzenia, tak, to w połowie, mniej więcej w drugiej połowie, latem 1944 roku została użyta. Ona nie była używana w ten sposób, jak to kojarzymy z innych obozów zagłady, rzeczywiście, że to było tysiącami i pędzono co kilka godzin kolejny transport. W Szutkowie było to rzeczywiście o wiele bardziej incydentalne, bo ten budynek był też nieprzystosowany do tego. To było miejsce, takie budynek przystosowany do dezynfekcji odzieży. On był nieduży. Kiedy według relacji wpędzano tam około 80-90 osób maksymalnie, tak? I to rzeczywiście pod wielkim przymusem, z wielkimi problemami, bo to rzeczywiście infrastrukturalnie nie było przystosowane. Natomiast faktem jest, że dokonywano tam gazowania i przede wszystkim dotyczyło to osłabionych, chorych więźniarek żydowskich z obozu żydowskiego lub też wykonano też kilka egzekucji na przykład na działaczach polskiego podziemia lub też sowieckich jeńcach wojennych, inwalidach, bo takie mamy przekazy.
Natomiast czy to były publiczne egzekucje?
Nie, one były odseparowane. Jeśli chodzi o gazowanie, to było rzeczywiście stricte zastrzeżone, więźniom nie można było tam patrzeć, oczywiście chociaż próbowali podglądać i stąd mamy takie relacje. Natomiast wszelka dokumentacja na ten temat została też przez Niemców skrupulatnie zniszczona jeszcze w czasie trwania wojny. Publiczne egzekucje były codzienne z kolei, jeśli mówimy o takich rzeczach. Codziennie wieczorem na apelu wykonywano kary chłosty i kary wieszania, w zależności od przewinienia danych więźniów. I w obecności tych tysięcy ludzi, a w 1944 na stanie obozu było maksymalnie 57 tysięcy ludzi, także trudno sobie wyobrazić w ogóle taki tłum stojący na tych placach apelowych, chociaż oczywiście nie wszyscy się mieścili w samym obozie centralnym, duża część była też w podobozach, w fabrykach na całym terenie Pomorza, ale rzeczywiście w obecności tysięcy ludzi na podwyższeniu publicznie wtedy odczytywano wyroki, takich ludzi wieszano. I rozmawiałem z wieloma więźniami i każdy z nich rzeczywiście pamięta obecność na takiej egzekucji i charakterystyczne momenty, kiedy rzeczywiście w ich obecności przed kolacją na przykład wieszano jednego, dwóch, trzech i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy stali i na to patrzyli i każdemu zasychało w gardle, ale poruszyć się nie mógł. To jest niesamowite, jak się tak przypomina i widzi się oczy tych ludzi, którzy do dzisiaj mają to rzeczywiście w pamięci.
W pamięci głęboko. Panie Marcin, jeszcze jedno, ewakuacja, bo wspomniał pan, że obóz został wyzwolony 9 maja stosunkowo późno, ale to właśnie bohaterka wspomina, ona była w tej grupie, która została ewakuowana i ich gdzieś tam, z tego co zrozumiałam, tak, przejęli Rosjanie.
No ten los tej 40, ona była w 40, na przykład tych dziewczyn z AK. Część pośród nich, większość właściwie, wyekspediowano na trasę tak zwanego Marszu Śmierci, czyli ewakuacji pieszej. Ona się zaczęła 25 stycznia 1945 roku i trwała przez kilka tygodni, zanim tych ludzi po drodze, tych, którzy przeżyli ten marsz, wyzwolili Rosjanie na Kaszubach, w różnych takich tymczasowych miejscach. Ale ta ewakuacja pierwsza polegała na tym, że wyekspediowano wtedy z obozu wszystkich zdolnych do marszu, których Niemcy uznali za zdolnych. Było to kilkanaście tysięcy ludzi i oni w takich kolumnach wychodzili, brnąc przez śnieg, przez ten mróz, przez te zatłoczone drogi, bo wtedy wszyscy uciekali, niemieckie jednostki wojskowe, niemieccy cywile setkami tysięcy i wtedy wśród nich znajdowali się też ci więźniowie. Ich pchano sto kilkadziesiąt kilometrów, ostatecznie umieszczono ich po kilkunastodniowej wędrówce takiej pieszej, w takich tymczasowych miejscach, byłych obozach pracy, gdzie rzeczywiście przez następne tygodnie tam dogorywali i czekali na wyzwolenie. Dopiero na początku marca tą grupę tych, którzy jeszcze przeżyli do tego czasu, wyzwolono właśnie na Kaszubach. To jest ta grupa, która była zakwalifikowana do tego wyjścia. W Szutkowie natomiast pozostała cała reszta, wiele tysięcy ludzi, którzy nie zostali zakwalifikowani, to byli ci słabsi albo ci potrzebni do funkcjonowania obozu i ich ostateczną liczbę, około 4 tysięcy, wyekspediowano drogą morską. Ewakuacja była morska w końcu kwietnia 1945 roku barkami rzecznymi i około 4 tysięcy ludzi wtedy takimi barkami przez Morze Bałtyckie wyekspediowano w okolice Lubeki. Śmiertelność w czasie tych rejsów, bo z kolei na takim rejsie była na przykład babcia mojej żony, która mi o tym opowiadała, to jest mniej więcej 50%. Tyle ludzi nie przeżyło tego, tych kilku dni tego rejsu bez jedzenia, bez picia, bez właściwie jakiejkolwiek opieki. Kiedy weszli Rosjanie 9 maja 1945 roku na teren Stutthofu, zostało tutaj stu kilkudziesięciu, garstka więźniów, którzy rzeczywiście nigdy nie zostali zakwalifikowani na żadną z tych ewakuacji, ani morską, ani lądową. Nie zostali żadnego SS-mana. Wszyscy nagle się okazało, że się rozpłynęli, uciekli, zadbali o swój los i obóz, który był zajęty przez wielu cywilów, jednostki niemieckie i tak dalej, i tak dalej. Ta historia rzeczywiście jest dla wielu więźniów Stutthofu. Wolność oznaczała nie sam obóz 9 maja 1945, tylko rzeczywiście na przykład marzec 1945 w okolicach Kaszub albo gdzieś w Lubece w maju 3-4 maja 1945 roku. Także dopiero stamtąd wracali do domu, nie z samego Stutthofu.
Czy kogoś z oprawców w Stutthofie udało się postawić przed sądem?
Tak, liczba tych, którzy stanęli kiedykolwiek przed sądami, to jest około 100 osób. No możemy w cudzysłowie tak plus minus określić, że to jest około niewiele ponad 100 osób. Z tego zdecydowana większość, 95%, to są ludzie, którzy stanęli przed sądami polskimi. W 1946-1947 roku były takie serie dużych procesów, gdzie sądzono rzeczywiście kilkudziesięciu SS-manów między innymi, plus oczywiście kilkunastu więźniów funkcyjnych, kapo, Polaków, bo to też taką winę wtedy rozpatrywano. Natomiast głównych komendantów, czy na przykład starszych obozów, tych najbardziej krwawych kapo i tak dalej, Niemców, w zdecydowanej większości uniknęli oni kary. Przykładem jest drugi komendant Stutthofu, który rzeczywiście w 1945 między innymi nadzorował obie te ewakuacje i tak dalej. On dostał oficjalnie kilka lat więzienia po wojnie, kiedy go już rozpoznano, kiedy rzeczywiście przestał się ukrywać i kiedy go aresztowano. Odsiedział swoją karę i zmarł normalnie jako wolny człowiek w swoim domu i swoim łóżku w latach 70. Natomiast jeśli dobrze się obserwuje dzisiejszą rzeczywistość, to w tej chwili w Niemczech toczy się chyba ostatni i bardzo symboliczny proces członka załogi wartowniczej SS z obozu Stutthof, pana, który ma teraz 94 lata i był zwykłym szarym wartownikiem na jednej z wieżyczek i rzeczywiście stoi teraz przed sądem i odpowiada za to, że nie, że kogoś zabił, nie, że rzeczywiście można mu teraz udowodnić na podstawie zeznań świadków lub dokumentów, że rzeczywiście był sprawcą jakiegoś strasznego czynu. Tu chodzi o to, że nie powiedział nie, kiedy to wszystko rzeczywiście fizycznie widział, bo można mu udowodnić, że brał udział w tym wszystkim pod tym względem, że stał i nie powiedział po prostu nie. Bo trzeba też w tej całej historii o SS-manach, obozach i tak dalej powiedzieć, że żaden SS-man nigdy nie poniósł kary za odmowę wykonania rozkazu, ale też praktycznie nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek z nich odmówił wykonania takiego rozkazu. Więc to też jest symptomatyczne. A ten pan jest teraz właśnie w Niemczech, jest sądzony z kodeksu dla nieletnich, bo wtedy, kiedy stał na tej wieżyczce i był młodym SS-manem i rzeczywiście na to wszystko patrzył i nie powiedział nie, był w świetle niemieckiego prawa nieletni, bo miał 19 lat. A wtedy niemieckie prawo przewidywało, że pełnoletnim odpowiedzialnym jesteś, jak masz 21. Zabijać, służyć w obozach można było, natomiast odpowiedzialności za to nawet w świetle ówczesnego niemieckiego prawa się człowiek nie ponosił.
W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj pan Marcin Owsiński, kierownik działu oświatowego Muzeum Stutthof w Stutowie. I jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę
dziękuję
dobrej
Państwu
nocy, a przed nami już za chwilę reportaż Katarzyny Grabowskiej.